Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam panu, witam państwa.
Doradca wojewody również do spraw transportu. To trochę od transportu sobie zaczniemy, właściwie od kilku problemów, które pojawiły się na stacji kolejowej w Zielonej Górze. Nie zadziałał system odpowiednio i pasażerowie, którzy czekali na pociąg, nie dostali informacji i nie udało im się odjechać. Z jednej strony wiele osób mówi, jest coraz lepiej na dworcu, tak, mamy lepszą tą infrastrukturę, bez dwóch zdań, a tu się okazuje no, taki detal, ale dla niektórych mogło to być no, nie najprzyjemniejsze. Pan jest w stałym kontakcie z ludźmi zajmującymi się koleją. Da się tłumaczyć takie rzeczy? Czy to po prostu czyjeś zaniedbanie?
To znaczy, no, pasażer nigdy nie pogodzi się z tym, że nie został poinformowany, a ma prawo oczekiwać oczywiście takiej informacji, szczególnie, że jest taki nowy system. Trudno mu będzie pasażerowi nam zaakceptować, że tej informacji brak. Natomiast rzeczywiście to dotyczy takiego zdarzenia, kiedy pociąg do Szczecina odjechał na 2 minuty przed komunikatem głosowym, a przy tej pogodzie wielu pasażerów oczekuje w budynku dworca i to można zresztą zauważyć, że w momencie jak jest komunikat głosowy, to duża grupa pasażerów wtedy dopiero wychodzi z budynku dworca i udaje się na peron.
Zielonogórski dworzec nie jest tak wielki, tak? Że
ale dojścia do peronów są stosunkowo duże i nawet dłuższe niż na niektórych dużych stacjach, większych stacjach i do tego jeszcze przyjechał mniej więcej kolejny w podobnym pociąg. Czasie bardzo podobnie wyglądający pociąg z Wrocławia. No i to jeszcze spotęgowało zamieszanie, bo ktoś mógł pomyśleć, że to jest jego pociąg do Szczecina, więc tutaj o tyle ważna jest to prawidłowe działanie informacji głosowej w tym
w ogóle informacji, tak?
Dynamicznej informacji pasażerskiej. I z tego powodu, że były problemy z szybkim wdrożeniem tych urządzeń, bo one, jeśli dobrze pamiętam, to chyba już w maju były zainstalowane. Kontaktowałem się z informatykami z biura w Warszawie, przekazywałem te sygnały, które do mnie były przekazywane i no, dużą część tych uwag przyjęto, są zrealizowane, ale nie wszystkie jeszcze. I no, po prostu nad tym systemem trzeba jeszcze popracować.
Pasażerowie i ta współpraca muszą być czujni po prostu.
Tych mieszkańców, którzy przekazują takie sygnały, że coś nie działa.
A jest ich wielu w Zielonej Górze. Tak, ludzie interesują się kolejnym.
Jest bardzo cenna, ale też to, na co ja zwracałem w tych rozmowach z tymi informatykami z Warszawy, kierującymi tą komórką, że to musi być stały wewnętrzny system kontroli w PKP PLK na dworcu, z tego względu, że no chociażby podawałem przykład naszej komunikacji miejskiej, tak, gdzie gdyby nie pewien monitoring służb MZK, czy te wyświetlacze działają, czy nie działają, bo one też od czasu do czasu podają błędne informacje, to wszystko by o wiele gorzej działało i straciło swoją funkcjonalność. Więc tutaj natomiast mimo, że w zasadzie jest jeszcze jakby taki okres testowy, to jednak to, że Zielona Góra ma tę informację, to myślę, że to jest dobre, dlatego że to nie jest tak, że na każdym dworcu, nawet tej wielkości w Polsce, są takie informatory, takie urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej.
Zielona Góra już
wiele
system ma. Tak.
Stacji jeszcze na to czeka, ważnych stacji, a my już to mamy i ważne, my będziemy bogatsi o doświadczenia, kiedy inni dopiero będą
oczywiście
zaczynać.
I tak wiele się zmieniło w tej materii i zmienia się przez cały czas w naszym kraju. Mi się teraz od razu, jak rozmawialiśmy o takiej dziwnej sytuacji, przypomniała moja sytuacja sprzed dobrych kilku lat. Podróżowałem z Warszawy do Wiednia, gdzie w Wiedniu musiałem się przesiąść na inny pociąg, nomen omen, pociągiem sobieski. Nie znam Wiednia, więc zapytałem w informacji w Warszawie na dworcu, jak daleko jest z dworca północnego na południowy, czy odwrotnie, bo tak miałem się przesiąść. Pani miło wytłumaczyła mi, że to jest około 15 czy 20 minut na piechotkę, więc spokojnie dotrę i zdążę na ten pociąg. No po czym okazało się tak, że jak wyszedłem z tego dworca, to byłem gdzieś na jakimś pustkowiu, to była późna wieczorna pora i dobrze, że znalazłem człowieka z napisem informacja na czapce, taka chodząca informacja była na tamtym dworcu, bo okazało się, że wystarczyło wejść po schodach z dolnego poziomu na wyższy i w ten sposób zmieniała się nomenklatura, ale to pokazuje, że ludzie, no nawet pani w informacji też nie do końca wiedziała, więc lepiej być czujnym za każdym razem, jak się gdzieś dalej podróżuje. A jeszcze taka propos kolei, bo mieszkańcy bardzo często zwracają na to uwagę i nawet zwracali uwagę władzom miasta, pewnie radnym też, chociaż to ani w gestii władz miasta, ani w gestii radnych, na tablice, które miałyby się pojawiać. Zielona Góra Główna,
tak,
Zielona Góra Kisielin, załóżmy, i tak dalej. No i tu się okazuje, że niby banalna rzecz, mieszkańcy widzą taką potrzebę, a okazuje się, że to muszą toczyć się poważne rozmowy na dużo wyższym szczeblu. To normalna sytuacja, pańskim zdaniem? Czy...
To znaczy, sytuacja...
Bo to też dziwne, wydawałoby się
wymaga,
proste,
tak? Znaczy, tak nie powinno być. To powinno automatycznie po zmianie granic miasta być przyjmowane przez PKP PLK do realizacji.
Ja czytałem wypowiedź prezydenta chyba w Gazecie Lubuskiej, który mówi, nawet chcieliśmy kupić te tablice, tak? Zapłacić za ich produkcję. To nie, i okazuje się, że...
To nie do końca tak, no bo wiemy, że ktoś tu musi ogłosić przetarg, ktoś jest właścicielem, więc wiemy, że miasto na nie swoim nie może inwestować, więc to trochę tak chyba trochę żartował pan prezydent, że kupi, tak? Natomiast sprawa rozbija się o to, że co do kwoty, tak? Rozbija się o pieniądze. PKP, PLK uważały, że koszty, jakie powinno ponieść miasto, to jest kwota powyżej 100 tysięcy złotych. Miasto chciało obniżyć tę cenę i najgorsze było to, że
to będzie strasznie dużo,
mogłoby dojść do realizacji tych tablic o wiele szybciej. Natomiast między obydwoma stronami, czyli miastem Zielona Góra i PKP PLK, były nawet nie tylko paromiesięczne, ale paroletnie okresy, że w ogóle nie było korespondencji i gdyby była większa
podobno wszystko
determinacja...
Teraz jest na dobrej drodze, że jednak...
Tak, przyjęliśmy uchwałę, bo bez tej uchwały ta zmiana nazw, bez uchwały Rady Miasta nie mogłaby nastąpić. Ja kilkukrotnie prosiłem o... Starałem się jakby spowodować zbliżenie tych ofert i myślę, że do tego doszło. Ale jak mówię, jak była odpowiedź z PKP PLK niezadowalająca miasto, to już miasto nic nie robiło, no bo nie było zadowolone z odpowiedzi. Tymczasem no to... Tak wtedy, to też nie jest tak, że to jest interes spółki kolejowej, żeby troszczyć się o nazewnictwo prawidłowe na obszarze Zielonej Góry. To jest szczególnie interes samorządu naszego miasta, żeby tego dopilnować i
no, na szczęście... końców najważniejsze, żeby te tablice stanęły.
Na szczęście to zostanie, bo to jest tak samo ważne jak to, że na granicy Nowej Zielonej Góry są tablice informujące.
Oczywiście. Ja pamiętam, no, kiedy z dniem 1 stycznia oficjalnie miasto poszerzyło swoje granice, to już były osoby, które pytały, dlaczego budzę się i jeszcze mam tablicę Drzonków, tak, a nie już tak. Zielona Góra. Trochę żartem, trochę z przekąsem. Niektórzy mieli taką nadzieję, że położą się spać w Sylwestra i budząc się 1 stycznia już będą mogli w ten sposób spojrzeć na to. Natomiast wiadomym jest, że tak nie było. Tak? No teraz te tablice są, no i chyba wszyscy wiedzą już w tym momencie.
To znaczy, one, te drogowe są, a kolejowe, w tym Zielona Góra Główna, mam nadzieję, że już wkrótce też zostaną zainstalowane.
A powiem szczerze, że nie wiem, a jest taka możliwość, żeby wsiąść na dworcu głównym w Zielonej Górze i wysiąść, nie wiem, w przylepie?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy w Starym Kisielinie, czy w Nowym Kisielinie, no po to jest ten przystanek, żeby to działało też jako taka kolej, te przewozy regionalne, żeby
działały... Wewnątrzmiejska też po prostu,
jako
tak?
kolej, nazwijmy to, wewnątrzmiejska czy aglomeracyjna. Tak.
No to jest akurat dobre rozwiązanie, bo czasami może to być świetna alternatywa dla poruszania się, nie wiem, autobusem w godzinach szczytu, tak?
No jeśli chodzi o, to było dobrze zsynchronizowane. O tych dwóch przewoźników autobusowych, o te dwa rodzaje przewoźników i kolejowego, to mam nadzieję, bo taka jest teraz inicjatywa spółki tej ogólnopolskiej Przewozy Regionalne, żeby jednak wprowadzać wspólny bilet z komunikacjami miejskimi i komunikacjami PKS. Jestem przekonany, że przy takim wspólnym bilecie pasażerowie, mieszkańcy zyskają, ale i każdy z tych przewoźników zyska. Dlatego,
to się
że...
już działo, zwłaszcza jeśli chodzi o międzynarodowe połączenia. Pamiętam, no, że było tak
mamy,
z Berlinem.
Mamy wspólny bilet z komunikacją miejską w Berlinie, tak? Więc kupując bilet kolejowy na dworcu w Zielonej Górze do Berlina, mamy w relacji do Berlina, tak? Może to być nawet z przesiadką w Frankfurcie nad Odrą, jeśli się nie mylę, to wtedy korzystamy z dobrodziejstwa jeżdżenia wszelakimi środkami zarządzanymi przez Zarząd Transportu Berlina-Brandenburgii, a to jest S-Bahn, metro, tak, autobusy, wszelkie środki komunikacji miejskiej, więc jest to możliwe.
Tak, tak,
możliwe, technicznie możliwe.
Technicznie możliwe.
I nawet w relacji międzynarodowej, więc uważam, że... Bo wyobraźmy sobie ucznia z podnowosolskiej wsi. On musi kupić bilet na PKS, żeby dojechać do dworca PKS-owego. Potem musi kupić na przykład, bo tak mu pasuje, kolejny bilet kolejowy, tak? Bo
i potem pociąg jakiś na komunikację miejską.
Od 15 do 18 minut. I potem trzeci bilet na komunikację miejską. Jeśli musi jeszcze do tego robić to przez każdy dzień szkolny, to wychodzą ogromne pieniądze. Tak?
To po pierwsze, po drugie, ile czasu się traci? Tak?
I wtedy dochodzi do tego, że tacy uczniowie wybierają samochód osobowy, tak, ze wszystkimi konsekwencjami, tak, tego, że muszą znaleźć miejsce na parkingu, trzeba im wybudować drogę i tak dalej, i tak dalej.
No ważne, że coś się zmienia w tej materii. Warto też dodać, że jeśli ktoś kupi bilet w Berlinie, to również może naszą komunikacją podróżować w ramach tego biletu, bo to sobie niektóre osoby też nie zdają z tego sprawy. Akurat tak jest, czyli działa to w dwie strony. A skoro wywołaliśmy komunikację, zielonogórska firma, jak się okazuje, będzie zaopatrywała autobusy w te nowoczesne rozwiązania technologiczne, między innymi w ładowarki. Zielonogórska firma, która wywodzi się z inkubatora przedsiębiorczości, firma Eka Energetyka. To chyba świetnie, że akurat udaje się tak, że ta firma, która co prawda jest to obecna bardzo mocno na rynkach zachodnich, tak? Ale okazuje się, że są specjaliści u nas, którzy będą mogli zaopatrywać nasze autobusy. No tak mi się wydaje, że to też jest może nie ukłon w stronę zielonogórskich przedsiębiorców, ale jest się czym chwalić, że takie systemy produkują.
No tutaj też trzeba podkreślić, że ta firma jest konkurencyjna.
Tak.
Tutaj ma znaczącą część, nawet nie wiem, czy nie ma większości rynku europejskiego w dostawie tych urządzeń do ładowania i ma prawie w całości opanowany rynek polski, więc i myślę, że takim dobrym przykładem jest to, że firmę z tego, co się widzi i słyszy, założyło dwóch studentów nawet, można powiedzieć absolwentów, ale już jako studenci pracowali nad projektami związanymi z pojazdami elektrycznymi, uczestniczyli z powodzeniem w konkursach i pod okiem pana profesora Benyska, tak?
O którym mówi się, że to guru, jeśli chodzi o rozwiązanie właśnie
no, to jest najlepszy dowód, że mówi się słusznie. I
Jarosław Gowin wielokrotnie podkreślał zasługi dla tej akurat dziedziny nauki, bo trzeba to w tych kategoriach też traktować. Będąc w Zielonej Górze, ja nieraz słyszałem z ust wicepremiera, kiedy podkreślał właśnie zasługi profesora Benyska.
Tak jest i dzięki współpracy tych studentów z panem profesorem Benyskiem mamy dużą firmę, bo tych panów było dwóch, tak? Teraz zatrudniają 60 osób, a jak wybudują, co już jest w przygotowaniu, bo działka jest kupiona, nowy zakład na strefie w Nowym Kisielinie, to zatrudnienie wzrośnie do 100 osób i ja byłem na takich spotkaniach z udziałem pani wiceminister Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju, gdzie między innymi firma Eko Energetyka przedstawiała swoją prezentację, ale także było obecnych wiele takich innowacyjnych ze sfery wysoko przetworzonych technologii firm zielonogórskich. I muszę powiedzieć, że to jest duma naszego miasta i wielki dorobek. Myśmy tam naprawdę przedstawiali bardzo ciekawe rozwiązania, to znaczy myśmy, mówię w sensie społeczności lubuskiej, tak? Ale to byli zielonogórscy przedsiębiorcy, którzy informowali, jak wiele rynków tych najbardziej rozwiniętych mają opanowanych, jakie firmy zakładają również za granicą, jak globalnie działają, więc to, przy czym też przy planie, przy strategii odpowiedzialnego rozwoju obecnie premiera Mateusza Morawieckiego, doświadczenia tych naszych zielonogórskich przedsiębiorców były wykorzystywane, konkretne, dotyczące właśnie wsparcia takich innowacyjnych firm, więc myślę, że to świadczy o sile Zielonej Góry i pokazuje, jak Uniwersytet Zielonogórski promieniuje na rozwój całego miasta.
No i też bardzo ciekawa rzecz, o czym mówili już kuluarowo po podpisaniu umowy ci właściciele firmy, czy reprezentujące osoby tą firmę przy okazji podpisywania, mówią, że technologia tak szybko postępuje, że trochę rzeczy, które były jeszcze wdrażane, nie wiem, rok, półtora roku temu, którymi oni się zajmowali, już w tej chwili zostały wyprzedzone przez inne rozwiązania, więc mówią, że tu będą starali się zastosować najnowocześniejsze systemy, nawet takie, o których jeszcze nie było wtedy mowy przy okazji pisania specyfikacji przetargowej. Mówią, że w tych samych pieniądzach po prostu da się to zrobić, żeby to było jeszcze lepsze. To też dobrze, tak? Bo równie dobrze firma mogłaby powiedzieć, jest taka, a nie inna specyfikacja.
Ale miałem też takie pozytywne skojarzenie, dlatego że jednym z największych polskich producentów, który zabojował najbardziej rozwinięte rynki, dostawca autobusów, między innymi autobusów komunikacji miejskiej do Berlina, czyli firma z Bolechowa pod Poznaniem, Solaris, też w pewnym momencie uzyskała od miasta Poznań zamówienie na dużą serię autobusów miejskich dla Poznania. I to był też taki impuls rozwojowy dla tej firmy, bez którego być może firma ta nie osiągnęłaby obecnego poziomu. Więc ja się bardzo cieszę, że ta nasza firma zielonogórska, myślę, że możemy wymienić, bo to wszystkie media o tym piszą, Ekoenergetyka, również dzięki naszemu zielonogórskiemu zamówieniu w jakiś sposób się jeszcze wzmocni kapitałowo i
będzie budowała jeszcze bardziej swój potencjał.
Będzie miała warunki do tego, żeby się rozwijać.
A tak jak już tak o rzeczach technologicznych mieliśmy o tym dzisiaj nie rozmawiać, mieliśmy rozmawiać zupełnie o czymś innym, ale w piątek otwierano w Kisielinie takie modelowe osiedle nowoczesne, można powiedzieć ultra nowoczesne, bo to była inwestycja, przynajmniej tak mówiono, na skalę europejską. Po prostu nigdzie nie powstało jeszcze tak zautomatyzowane osiedle, które jest w 100% energetycznie samowystarczalne. I to też robi firma jakaś z Zielonej Góry, więc to też pokazuje, że są i inne dziedziny nauki. O tym się mówiło bardzo często. Na uniwersytecie bardzo często mówiono o tego rodzaju rozwiązaniach, że mają być wdrażane. No i proszę, takie gotowe osiedle właściwie już stoi pod Zieloną Górą. Oczywiście firma sprzedaje to też komercyjnie tego rodzaju rozwiązania, ale to się nie ma co dziwić, tak, że w ten sposób do tego podchodzą, ale no, pokazuje to też, że właśnie u nas.
Ja bardzo żałuję, bo mimo zaproszenia niestety nie mogłem uczestniczyć w tym otwarciu, za co przepraszam, ale to była siła wyższa. Natomiast to takie rozwiązanie, które teraz się określa, że to są smart cities, tak? Że to są takie
inteligentne, sprytne
inteligentne,
domy,
sprytne domy i miasta, prawda? Że ono ma miejsce w Zielonej Górze. Jest też to lokalizacja nieopodal Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i rozwiązanie takie, które jest i ekologiczne, a jednocześnie które powoduje z tego, co słyszymy i czytamy w ogóle, że ktoś prawie w ogóle za
energię nie płaci.
Za energię nie płaci, to w ogóle...
Ja nie wiem, myślę, czy to jest zgodne ze wszystkimi przepisami, żeby mieć taki dom w 100% darmowy.
Mam nadzieję, że zgodne.
No pewnie tak, no inaczej nikt by tego nie budował, chociaż słyszałem że było tak, że ludzie próbowali sobie budować tego rodzaju mieszkania, byli uniezależnieni od jakichkolwiek operatorów energetycznych i gdzieś tam okazywało się, że to tak nie do końca można być w 100% uniezależnionym. No nie wiem, może się zmienią kiedyś te przepisy, może one są na tyle elastyczne, że różnie to wygląda. Natomiast dobrze, że takie firmy są, że tego rodzaju inwestycje powstają.
Że chcą podejmować taki wysiłek, bo przecież to nie jest tak, że się nie sprzedają domy w tych technologiach tradycyjnych, tak? Ale ta elastyczność tych mniejszych, na razie mniejszych, bo może wkrótce to będą bardzo duże firmy, ale ta elastyczność, ta chęć dążenia do przyjmowania tych najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań, no to jest właśnie ta też taki kierunek nie tylko zwiększający efektywność energetyczną, ale również dający szansę na miejsca pracy dla wielu pracowników w tych nowoczesnych sferach, na wyższe płace, na to, żeby...
Tak, bo domy ma te wszystkie rozwiązania, które są tam stosowane, no ktoś to musiał wymyślić, tak? Ktoś to programuje, ktoś zaopatruje
ktoś nawet śledzi, jakie są te najnowocześniejsze rozwiązania i jakby sprzedaje to kompleksowo w postaci budynków na takim nowoczesnym osiedlu.
Wyobrażam sobie, że powstanie któregoś dnia w Zielonej Górze, no, na przykład osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus, które może być tak nowoczesne. To oczywiście hipotetycznie często rozmawiamy.
Ja jak najbardziej tutaj to się dzieje wokół nas, tak? Wystarczy, że w jakimś budynku w spółdzielni mieszkaniowej jest instalowane nowe oświetlenie elektryczne i już widzimy, że znikają tak zwane kontakty czy tak. Włączniki, bo po prostu czujnik ruchu włącza światło. To są takie elementarne rozwiązania, ale to pokazuje, jak duży jest postęp.
No na tym osiedlu tutaj... Kisielinie panowie pokazywali na przykład, no rzecz wydawałoby się banalną, ale mówią też czysto hipotetycznie. Wyobraźmy sobie, że mamy przybrudzone ręce, bo pracowaliśmy gdzieś.
I możemy tylko przybliżyć dłoń.
Tak, tylko nie musimy dotykać. To jest odkręcać wodę i tak dalej.
To jest bardzo, bardzo praktyczne, wygodne i pewnie za ileś tam lat
będzie standardem.
Takie, tak. Będzie standardem, tak.
No tak to właśnie wygląda. Mieliśmy trochę o ZIT-ach porozmawiać i o przyszłej perspektywie. Czas nam przeleciał przez palce, można byłoby powiedzieć, ale pewnie jeszcze będziemy mieli okazję w tym temacie.
Tak, dlatego, że...
No to i tak melodia.
Po pierwsze, wydaje mi się, jeżeli jeszcze można dwa zdania powiedzieć, że należałoby... Znaczy, ważne by było, żeby Zielona Góra znalazła się w tym drugim rozdaniu ZIT-ów, żeby nie była pominięta, bo to nie było takie oczywiste, że my będziemy mieli swój ZIT. A po drugie, ważne, żeby wyciągnąć wnioski z obecnych realizacji, żeby zrobić dobrą analizę potrzeb dla Zielonej Góry i szczególnie potrzeb takich działań zintegrowanych, tak, integrujących większy obszar aglomeracji zielonogórskiej, żeby rzeczywiście tutaj poprawić to, co każdy samorząd z osobna często zaniedbuje, bo uważa, że to tak no, nie dotyczy bezpośrednio tego samorządu. Trochę to wybrzmiało na kongresie przedsiębiorczości, który miesiąc temu miał miejsce w Zielonej Górze, gdzie tak trochę było widać takie pewne egoizmy poszczególnych samorządów i pewną niechęć do współpracy. Ktoś to musi moderować, uważam.
Inna sprawa, że ZIT-ów też trzeba się nauczyć.
I narzędziami ekonomicznymi jednak wymuszać chęć współdziałania sąsiadujących ze sobą samorządów.
Wszyscy widzą, jaki to jest ogrom pieniędzy dla budżetów danego samorządu, jak wiele inwestycji można wykonać w ramach pieniędzy w ten sposób znaczonych, w ramach zintegrowanych tych inwestycji.
Ale też tutaj też tak trochę krytycznie, no przed chwilą Tego jeszcze nie widać, tak, ale rewitalizacja parku winnego, tak? No też w ramach ZIT-ów i tam około 10 lat temu były położone bardzo eleganckie nowe chodniki. One w ramach tej inwestycji zostały właśnie zerwane, tak? I przemielone i się buduje nowy chodnik. Więc to jest też taki wniosek pod przyszłe zitowskie inwestycje, znaczy, żeby
same chyba wzgórze mają być dość takich mocno realizacji przeorganizowane,
w ten sposób.
Więc pewnie no, z
znaczy mówię o parku
robione.
Winnym, tak?
Gdzie
ten chodnik jest w tej chwili odtwarzany w tym samym miejscu. Tamten był bardzo estetyczny, z takiej ładniejszej, niezwyczajnej kostki polbrukowej, ten został zerwany.
Zobaczymy, jaki będzie ten, miejmy nadzieję, że chociaż będzie...
Tak, ale to kosztuje.
Ładne,
ja muszę powiedzieć, że z tych tak zwanych, no, z pieniędzy, które przeznaczone są dla radnych w zeszłym roku, udało mi się wywalczyć remont, wymianę 100 metrów chodnika na osiedlu na Skarpie, na Jędrzychowie, w tym tempie. W tym tempie to może za 20 lat to osiedle będzie miało wszystkie chodniki wymienione, a tu się zrywa taki chodnik i to trzeba takie elementy trzeba skorygować.
No i to są te rzeczy, o których właśnie mówiliśmy. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Serdecznie.
Dziękuję bardzo.